Tak jak było dzisiaj już wspomniane, moja usługa chce się skoncentrować na kamieniu i na skale. To jest, myślę, dosyć ważna rzecz. Zanim przejdziemy do skały, może troszeczkę o kamieniu. Tak jak tutaj mogliśmy słyszeć, kamień w symbolice ludzi starożytnych był czymś wyjątkowym. Ten taki ciężki, stabilny kamień, który kojarzył się z mocnym oparciem, z takim fundamentem prawa, prawda, z czymś ciężkim, co ciężko było poruszyć, kojarzył się ludziom starożytnym z czymś wyjątkowym. I ci ludzie przypisywali, te narody starożytne przywiązywały do kamienia bardzo dużo wagę, uważały, że to jest coś wyjątkowego, że to jest coś szczególnego. I na przykład wierzono, że kamienie posiadają moc trzymania wody, trzymania ciepła, zimna, że w kamieniach mogą żyć różne duchy, które mogą pomagać dla ludzi. Wierzono, w to na przykład starożytni Egipcjanie wierzyli, że jeżeli czyjeś imię wyryje się w kamieniu, to ta osoba może żyć wiecznie. Taki był przesąd, oni w to głęboko wierzyli. Jeżeli twoje imię będzie wyryte w kamieniu, będziesz żył wiecznie. Znalazłem gdzieś taką informację, że pierwszy talizman powstał z kamienia, z góry talizman, gdzie Persowie wierzyli w to, że mieszkają tam duchy, które nadają kamieniom szczególne właściwości. I dzisiaj ludzie tak samo jeszcze noszą jakieś wisiorki, które są talizmanami, które mają ich strzec albo pomagać im w różnych rzeczach. Więc te ludy, które żyły w tym czasie i były sąsiadami narodu izraelskiego, wierzyły w to głęboko i oddawały dla kamienia szczególną chwałę i cześć. I wiecie, w podobnym świecie, w podobnych tych wierzeń żył Izrael. I Izraelici nie byli wolni od przekonań tych, jakie miały ich właśnie sąsiednie ludy, które z Izraelem mieszkały. Chociażby w księdze Jozłego w 24 rozdziale, w drugim wersecie Jozue mówi o Terachu, ojcu Abrahama, który oddawał cześć innym bogom. Możemy o tym właśnie przeczytać, że Terach, ojciec Abrahama, oddawał cześć innym bogom, prawda? I Izraelici jakby zapominali często o tym, kto jest ich Bogiem i komu należy się chwała, i chcieli robić to, co inni ludzie. I możemy przeczytać o tym w księdze Ezechiela w 20 rozdziale, 32 werset. I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, mówi Bóg. Gdy mówicie, chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służące drzewu i kamieniowi. Bóg mówi, jeżeli sobie myślicie i mówicie, że kiedy przychodzicie i oddajecie, chcecie oddawać chwałę dla kamienia, jeżeli chcecie oddawać chwałę dla czegoś innego i myślicie, że to się wam stanie, to się grubo pomylicie. A Izrael, Bóg wiedział o tym, że Izrael cały czas gdzieś w głowie miał tą myśl, żeby być jak inne narody. Zobaczcie, doświadczywszy tyle łaski od Boga, doświadczywszy tyle miłości, doświadczywszy tyle Jego błogosławieństw, tego, że wyprowadził ich z Egiptu, że niejednokrotnie pomagał im pokonywać wrogów, że prowadził ich do ziemi obiecanej, że dawał im to, co najlepsze chciał i zawarł z nimi przymierze, oni cały czas mówią, chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem. No niesamowite. Ludzie, by się wydawało, którzy powinni kochać Boga z całego serca, oni mówią, my chcemy być jak inne narody. Bóg mówi, na pewno nie stanie się wam to, o czym wy myślicie, że te rzeczy mogą wam w czymkolwiek pomóc. One są martwe, one w niczym wam nie pomogą. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, w pierwszym wersecie możemy przeczytać, Bóg mówi, nie będziecie czynili sobie bałwanów, ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, aby im się kłaniać, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Bóg powiedział wyraźnie do Izraela: nie będziecie sobie czynili żadnej podobizny, nie będziecie czynili sobie żadnych bożków z kamienia, nie będziecie sobie nic rzeźbili i nie będziecie stawiali tego w swojej ziemi. To jest ziemia, którą ja wam dałem, a wy chcecie tam stawiać inne posążki bóstwa, które martwe są. A ja nie chcę się dzielić z nimi, z wami. Prawda? Bóg mówi: ja nie życzę sobie tego, ja wam zabraniam, żebyście to robili. I czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, Bóg jeszcze bardziej wyraźnie powiedział, co na ten temat myśli. 20 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, od 1 do 5 wersetu. A Pan mówi wszystkie te słowa i rzekł: jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole. I tego, co jest w wodzie pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Bracia, siostry, tutaj czytamy, dowiadujemy się o tym, co Bóg powiedział wyraźnie. Nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny, ponieważ ja jestem Bogiem zazdrosnym. Ja jestem jedynym żywym Bogiem. To ja was wyprowadziłem z Egiptu. Ja wam dałem nowe życie. Ja wam pozwoliłem na nowy początek. Ja wam dałem ziemię obiecaną i ja nie chcę, żebyście oddawali chwałę i cześć martwym przedmiotom. I pytanie do nas, jak jest z nami dzisiaj? Wiecie, nie muszą być to bożki zrobione z kamienia, ale może być to cokolwiek innego. Na Podlasiu ważną rolę odgrywają ikony. Ludzie mają te ikony, one przedstawiają różne historie, przedstawiają różne osoby. Można to czasami potraktować jako dzieło sztuki. Ale za tym kryje się też może coś więcej. I wiecie, kiedy wchodzisz do domu osoby wierzącej, chrześcijanina, kiedy widzisz takie coś, kiedy wisi to na ścianie, pytasz się, co to jest i dlaczego tam jest, mówię: ja tego nie zdejmę, bo może być straszne nieszczęście. Straszne nieszczęście może się w moim życiu stać. Wiecie, przykre, kiedy człowiek wierzący, który oddał swoje życie, którego Bóg wyciągnął z tego grzechu, z tego Egiptu, mówi: ja tego nie zdejmę, bo to może być straszne nieszczęście w moim życiu. Bożek, którego jeszcze tylko usiąść i modlić się do niego. Miałem kolegę, który... To były czasy, kiedy były bardzo modne komputery stacjonarne, ponieważ można było do tych komputerów podkładać nowe części, wymieniać, ulepszać te komputery coraz bardziej, prawda? I on większość swojego czasu i pieniędzy, jakie miał, poświęcał dla tego komputera. Nie żona, nie dzieci, tylko komputer. 3 godziny spania i do pracy, z pracy do domu i komputer. I zawsze musiał mieć najlepszy komputer. Tylko paść na nim przed krzyżem i modlić się do niego. Komputer, jego bożek, który zajmował mu więcej czasu niż cokolwiek innego. Wiecie, może być to dziewczyna, może być to chłopak, może być to samochód, cokolwiek innego, co odwraca naszą uwagę od żywego, prawdziwego Boga. Gdzie spędzamy więcej czasu, który moglibyśmy poświęcić dla Pana Boga i przed Jego obliczem poświęcamy dla martwych rzeczy. Bóg mówi: nie będziesz czynił sobie żadnych podobizny, nie będziesz oddawał im chwały, nie będziesz się do nich modlił, gdyż ja, Pan Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. To ja cię wyciągnąłem z Egiptu, ja ci dałem nowe życie. Pamiętaj o tym. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, bardzo znany werset, możemy przeczytać: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, nie upodabniajcie się do tego świata. A Izrael cały czas dążył do tego, aby być tak jak inne narody, jak plemiona, które otaczały Izrael, jak sąsiedzi, prawda? I Paweł tu pisze do ludzi wierzących, do chrześcijan w Rzymie. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale zmieńcie swoje myślenie. Dlaczego mamy zmienić swoje myślenie? Bo kiedy zmienisz swoje myślenie, to wtedy dowiesz się, że i dotrze to do ciebie, że ten Pan Bóg naprawdę jest Bogiem żywym, ponieważ On cię wyciągnął z grzechu. On ci dał nowe życie. On ci dał pokój, On ci dał radość. On jest tym, z kim warto spędzić całe życie. Ale żeby do tego doszło, Paweł mówi, ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale zmieńcie swoje myślenie. Pozostawcie to, co kiedyś robiliście, ale zwróćcie swój wzrok na Jezusa Chrystusa. Abyście wiedzieli, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre. Kiedy patrzymy na Niego, kiedy mówimy, Panie Boże, ja nie chcę być jak moi sąsiedzi. Ja nie chcę być jak tamci ludzie, tylko ja chcę być Twoim stworzeniem. Zmień moje myślenie. To się Bogu podoba. I On nam wtedy błogosławi. W czasach biblijnych, może inaczej, spośród wielu imion, pośród których Izrael znał Boga, było jedno z nich brzmiało El Salai, czyli Bóg moją skałą. I możemy o tym przeczytać w psalmie właśnie 42, w 10 wersecie. Jeden spośród wielu imion Izraelici nazywali Boga El Salai, Bóg moją skałą. I co to znaczy? Wiecie, wydrążone w skale jaskinie, groty niejednokrotnie stawały się miejscem schronienia, miejscem takiego bezpieczeństwa, kiedy człowiek szukał ucieczki, chciał gdzieś poczuć się bezpiecznie, ponieważ coś mu zagrażało. I wtedy w takich jaskiniach, w takich grotach można było znaleźć bezpieczeństwo, bo ciężko tam było się dostać. Wróg miał problem, żeby tam się dostać znaleźć człowieka. I wiecie, w Biblii skała, opoka są takim symbolem Boga, jako opiekuna i twierdzą nie do zdobycia. I Psalm 31, 3, 4 werset mówi, nakłoń ku mnie ucho swoje, śpiesznie ocal mnie, bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Dla ludzi żyjących w tamtym czasie skała to właśnie było coś wyjątkowego. Dlaczego Izraelici mówili o Bogu, Ty jesteś moją skałą? Wiecie, w czasach, kiedy nie było materiałów wybuchowych, kiedy nie było wiertarek, dźwigów, nie można było skały tak sobie rozwalić. To nie było coś z drewna, z jakiejś słomy, ale to był kamień. Ciężki, mocny fundament, prawda? Więc ten kamień przedstawia taką odporność, trwałość, ten niezachwiany fundament. Bóg moją skałą. I porównanie Boga do skały, do twierdzy, użyte tutaj w tym kontekście, jest właśnie takim jakby porównaniem do bezpieczeństwa i ucieczki, gdzie możemy schować się, gdzie możemy się poczuć bezpiecznie. I oznacza to, że Bóg jest najpewniejszą pomocą i ucieczką od czegokolwiek. Jeżeli ktoś próbuje cię pokonać, jeżeli ktoś chce cię zniszczyć, to w Bogu masz opiekę. W Nim możesz się schować. Na Nim, kiedy będziesz stał, nic ci nie grozi. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest Bogiem suwerennym, nic nie może na Nim nic wymóc. albo nic nie może mu kazać coś zrobić. Kiedy jesteś w nim, kiedy stoisz na nim, nikt nie jest w stanie wyrwać cię z jego ręki. Chyba że sam zrezygnujesz z tej opieki i sam zejdziesz z tej skały. Ale kiedy jesteś w Bogu, kiedy jesteś ukryty na nim, kiedy jesteś na tym mocnym fundamencie, nic nie jest w stanie cię pokonać, prawda? Masz mocną podstawę. Bóg, obraz skały, twierdzy, również w doskonały sposób oddaje to, że Bóg jest strażnikiem naszego życia i naszej duszy, bracia, siostry. Właśnie ten Bóg twardy, jak skała, którego nikt nie jest w stanie skruszyć ani pokonać w jakikolwiek sposób. I ty jesteś Jego dzieckiem. Przychodzisz do Niego i mówisz: Boże, Ty jesteś żywym Bogiem. Ja chcę w Tobie się skryć, ja chcę w Tobie opieki. Ja chcę, potrzebuję Twojego bezpieczeństwa. Ja potrzebuję Twojej miłości. Ja chcę, żebym mógł się w Tobie schować. Żebym mógł wejść do jednych z tych grot i tam przebywać, gdzie wróg mnie nie dosięgnie. Psalm 18, 13 werset możemy przeczytać. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś i stałeś się zbawieniem moim, kamieniem... Nie, przepraszam. Psalm 18, 3 werset. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. Bóg moją skałą, opoką moją, na której polegam, tarczą moją, rogiem zbawienia mego, warownią moją. Bóg jest nie tylko pewną pomocą w doczesnych problemach, ale także jest pewnością zbawienia. On jest skałą mojego zbawienia. On powinien być skałą i jest skałą waszego zbawienia, w sensie tego wiecznego ratunku. Oznacza to, że nadzieja położona w Bogu, w Chrystusie, jest nadzieją pełną i niezachwianą. Jeżeli w Nim pokładasz nadzieję, to jest to nadzieja pełna i niezachwiana. I nie są to martwe bożki, do których ludzie przychodzą i szukają pomocy. Nie jakieś talizmany albo martwe obrazki, które nie mają żadnej siły, ale to jest żywy, prawdziwy Bóg, który mówi: ja cię wyprowadziłem z Egiptu, ja ci dałem ziemię, ja ci dałem bezpieczeństwo, ja ci dałem pokój, ja ci dałem radość, ja ci dałem wszystko, co jest potrzebne do nowego życia. Kiedyś, kiedy rozpoczynano budowę domu, kładziono kamień węgielny. Wiemy, kamień węgielny nie ma nic wspólnego z węglem, tylko z narożnikiem domu. To jest narożnik domu. Z greckiego oznacza to dokładnie głowa kąta, czyli to był kamień, który musiał być odpowiedni, solidny, mocny, dobrze wypoziomowany, wypionowany, który łączył dwie ściany, a tak na dobrą sprawę spinał cały budynek. I od tego rozpoczynano budowę, domu. Jak ważnym elementem jest kamień węgielny, możemy przeczytać w księdze Joba w 38 rozdziale, bo tam Job mówi, że Bóg położył kamień węgielny pod budowę ziemi. Zobaczcie, Job mówi, że Bóg położył kamień węgielny pod budowę ziemi. I Psalm 118, 22 werset mówi o tym, że kamień węgielny jest najpierw odrzucony, a potem wzięty jako kamień szczególny, jako kamień wybrany. Wiecie, dotyczy to Jezusa Chrystusa. I w księdze Izajasza w 28 rozdziale w 16 wersecie możemy przeczytać: dlatego tak mówi Wszechmogący Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. to czytamy o Jezusie Chrystusie, o kamieniu węgielnym. A ze słownika Bing możemy dowiedzieć się, że kamień mały jest kawałkiem skały o dowolnym kształcie. Czyli coś ze skały, kamień węgielny, Jezus Chrystus. I właśnie w liście do, przepraszam, w księdze Izajasza czytaliśmy, że ten kamień węgielny, który został odrzucony, kto w niego wierzy, ten się nie zachwieje, ten będzie miał zbawienie. I w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale Piotr tłumaczy, kto jest tym kamieniem węgielnym. 4 rozdział Dziejów Apostolskich, 10 werset, 11, 12. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrób przed wami. On jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym imienia, innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy mieć zbawienie. Piotr tłumaczy arcykapłanom, uczonym w piśmie, kim jest Jezus Chrystus. Mówi do nich, wy mieliście budować, wy jako budujący, wy jako ludzie odpowiedzialni za to, żeby mówić Izraelowi o Mesjaszu, aby pokazać Izraelowi Mesjasza, odrzuciliście go, odrzuciliście Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, w którym jest zbawienie. Tylko w tym imieniu mamy zbawienie. I wiecie, od Jezusa Chrystusa, od tego kamienia węgielnego, którym On jest, zaczyna się budowa Kościoła. Zaczyna się budowa miejsca, w którym może przebywać, przebywa Duch Święty, w którym przebywa Bóg. W liście Pawła do Efezjan, w 2 rozdziale, 19, 20 werset. Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie w mieszkanie Boże w duchu. Chrystus jako kamień węgielny, który łączy ze sobą dwie ściany, na którym jest fundament apostołów, którym jest i proroków, jako kamień węgielny, na którym wyrasta budowla, nowa świątynia, miejsce, gdzie może przebywać Bóg, gdzie może przebywać Duch Święty. Bracia, siostry, to jest coś niesamowitego. I ten kamień węgielny Jezus Chrystus w tym samym rozdziale, możemy przeczytał, połączył dwie ściany następne. Żydów i pogan. 2 rozdział, 14 werset mówi, on sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Zobaczcie, mamy te kamienie, te martwe kamienie, którym ludzie chcą oddawać chwałę, którym chcą oddawać cześć. Mamy żywego Boga, w którym mamy schronienie, w którym mamy opiekę, który mówi, przychodźcie do mnie, ja wam będę błogosławił, ja jestem żywym, jedynym, prawdziwym Bogiem. Mamy Jezusa Chrystusa jako kamień węgielny, od którego zaczyna się budowa Kościoła. I wiecie, taka ciekawostka. Panuje przekonanie, że Jezus i Józef, mąż Marii, byli cieślami. Większość tłumaczeń tak to przekazuje. W Ewangelii chociażby Marka, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, czytamy, że Józef był cieślo i Jezus, czyli którym się opiekował, dał mu zawód, też został cieślo. Ale wiecie, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie te piękne, bujne bory dębowe w Izraelu. Te lasy sosnowe, świerkowe. Jest tam coś takiego? Nie ma. Skała i kamienie. I wiecie, ja myślę, tak sobie pomyślałem, Panie Boże, jakim Ty jesteś cudownym Bogiem. Ty nie zostawiasz nic przez przypadek. Bo słowo, które tam zostało użyte, z greckiego tekton oznacza kamieniarza. Ktoś, kto zajmuje się obróbką kamienia. Ktoś, kto robi coś z kamienia, buduje z kamienia. I wiecie, jak sobie pomyślałem, Boże, kiedy Ty posłałeś tutaj swojego Syna Jezusa Chrystusa, Ty nawet pomyślałeś o takiej rzeczy, żeby miał zawód, ale to już tak, to jest taka myśl moja, że wiadomo, Jezusowi to nie było potrzebne, ale Bóg mówi, nic nie zostawia przez przypadek. Jezus Chrystus był kamieniarzem, który zajmował się obróbką kamienia. Dlaczego to jest takie ważne? W liście Pawła do Efezjan w 2 rozdziale, w 4, 5 wersecie możemy przeczytać, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy, przez upadki ożywił, wraz z Chrystusem łasko zbawieni jesteśmy. Czytamy tutaj w 5 wersecie, czytamy o tym, że my, którzy umarliśmy, my, którzy byliśmy martwi, Bóg pełny w swojej łasce, w swojej miłosierdziu ożywił nas. Czyli można powiedzieć, byliśmy martwymi kamieniami. Byliśmy ludźmi z kamiennymi sercami. Ludźmi, tak jak kamień nie żyje, jest martwy, takimi ludźmi my byliśmy i Bóg w pełni łaski, w miłosierdzia ożywił nas. Dał nam nowe życie, dał nam mięsiste serce. I dlaczego to jest takie, myślę, ważne? Ponieważ w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale możemy przeczytać: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Bracia, siostry, jesteśmy żywymi kamieniami. Zostaliśmy ożywieni. Bóg dał nam nowe życie. Stałem się żywym kamieniem. Staliście się żywymi kamieniami, z których powstaje świątynia, z których powstaje dom Boży, z których powstaje Kościół. Kamień węgielny Jezus Chrystus, od którego wszystko się zaczęło. Od proroków, od apostołów. Ściany, które zostały połączone. My, którym darowano nowe życie, kiedy mogliśmy stać się tymi żywymi kamieniami i kiedy możemy, czytamy o tym, budować żywy Kościół, świątynię. A dlaczego to, co mówiłem o tym obrabianiu kamieni? Ponieważ Chrystus buduje swój Kościół, obrabiając żywe kamienie. A tymi żywymi kamieniami jesteśmy my. Aby kamienie pasowały do całości, aby kamień pasował do całości, musi być odpowiednio obrobiony, musi być odpowiednio ukształtowany. Nasz charakter, nasze myślenie, to, co mówiłem, to, co słyszałem, moje ja, tak jak apostoł Paweł mówi, żyje nie ja, ale Chrystus we mnie żyje. Zmieńcie swoje myślenie, zewleczcie z siebie starego człowieka. Jesteśmy kształtowani w sposób taki, który można nas dokładać w odpowiednie miejsca, w które jest dana potrzeba, bracia, siostry. Słyszeliśmy niedawno właśnie świadectwo Karoliny, która mówi, przeklinałam, tak? To jest u ludzi normalne. I nagle stało się coś, że wow, przestaję to robić. Dlaczego? Jesteś szlifowana, kształtowana odpowiednio, aby w swoim czasie być tym żywym kamieniem, z którego będzie powstawała świątynia, aby powstawał Kościół. A co to jest Kościół? Eklezja, czyli ludzie, których Bóg wywołał ze świata, którzy pokutowali, którzy stali się dziećmi Bożymi, którzy porzucili grzeszny sposób myślenia, życia. Kościół, miejsce, ludzie wierzący, chrześcijanie, ludzie, którzy chcą Panu Bogu służyć. I ci ludzie budują Kościół. I wiecie, każdy z nas jest takim żywym kamieniem. I każdy z nas jest kształtowany do tego, aby w odpowiednim czasie być wkomponowanym w odpowiednie miejsce. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale w 38 wersecie możemy przeczytać: a Piotr do nich, Piotr rzekł: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jeżeli będziesz pokutował, jeżeli dasz się ochrzcić, otrzymasz dar Ducha Świętego. Jesteś żywym kamieniem. Duch Święty mieszka w nas, możemy przeczytać o tym w 1 Koryntian w 3 wersecie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? I dostaliśmy dar Ducha Świętego, bracia, siostry. Duch Święty mieszka w nas. I wiecie, On nie przyszedł z pustymi rękoma, ale każdemu z nas przyniósł jakieś obdarowanie. Każdy z nas może usłużyć czymś w Kościele. I najczęściej mówi, jeżeli mówimy o darach ducha, to ktoś myśli właśnie o uzdrawianiu, mówieniu, uzdrawianiu, prorokowaniu, właśnie mówieniu językami, te dary, które są takie najbardziej spektakularne, które rzucają się na pierwszy rzut oka, tak, że wow, widzimy to, ale kiedy na spotkaniach tych poniedziałkowych online mogliśmy przerabiać dary Ducha Świętego, kiedy mogliśmy czytać, dowiadywać się. Na przykład takie coś jak w liście do Rzymian możemy przeczytać: posługiwanie, nauczanie, obdarowywanie, pocieszanie, mowa mądrości, mowa wiedzy. To są wszystko dary od Ducha Świętego, którymi każdy z nas może być obdarowany i które możemy posiadać. I wiecie, czasami jest tak, że może nie wiemy o tym, że takie coś mamy. Kiedy możemy przyjść do Pana Boga i powiedzieć: Panie Boże, co chcesz, żebym ja w Kościele robił? Jakie masz obdarowanie dla mnie? Czym mam się zajmować, aby być pożytecznym i aby budować Twój Kościół? Każdy z nas może być i jest pożyteczny i buduje to świątynię, buduje ten Kościół. I to jest wielkie szczęście i wielka radość. Wiecie, ostatnio na członkowskim rozmawialiśmy, na konferencji zboru rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chcemy, aby były osoby, które witają ludzi, którzy przychodzą do kościoła. Tutaj mamy Bartka, który już zaczął się tym zajmować. Może inne osoby, które będą chętne do tego. To trzeba umieć, to trzeba czuć. Trzeba mieć obdarowanie, aby przyjść, przywitać człowieka i powiedzieć: cieszę się, że jesteś. Zapraszam cię do środka. Posłuchaj o żywym Bogu. Kiedy mówimy o tym, że jest nabożeństwo, kiedy możemy słuchać Słowa Bożego i to Słowo może dotknie, kiedy możemy po nabożeństwie przyjść do kogoś, kto się będzie o nas modlił. Albo mama jakiś ciężar w swoim sercu i nie chcemy z nim iść do domu niezałatwionym, kiedy możemy przyjść do kogoś i powiedzieć: słuchaj, módl się o mnie. To jest coś, co buduje Kościół, bracia, siostry. I każdy z nas jest takim żywym kamieniem i możemy właśnie tak, jak czytaliśmy, ale wy, jako żywe kamienie, budujcie się. Czy budujemy się, czy jesteśmy tymi żywymi kamieniami? Czy wiemy, jakie jest obdarowanie względem naszego życia? gdzie Bóg mógłby nas wstawić w odpowiednie miejsce. I to powoduje, że Kościół się rozrasta. To powoduje, że Kościół właśnie jest żywy. A on będzie tutaj na tym miejscu taki, ten zbór będzie takim miejscu, jakim my będziemy. Jeżeli my będziemy osobami, którym jest wszystko jedno, to tak będzie, ale jeżeli będziemy szukali, będziemy chcieli, bo zbór wygląda tak jak ludzie, którzy go tworzą, jak ten kościół, który wygląda jak kościół, ludzie, którzy go tworzą. I myślę, że Pan Bóg ma, ja już o tym niejednokrotnie mówiłem, myślę, że podoba Bogu się to, co się tutaj dzieje. Bóg myślę, że ma dla nas łaskę, ma dla nas błogosławieństwo, ponieważ myślę, że jesteśmy ludźmi, którzy chcą Panu Bogu służyć, że jesteśmy tymi żywymi kamieniami, z których ten Kościół buduje się, rozrasta i będzie coraz większy. Amen.